Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Sposób na rodzinę opowiemy o wartościowych sposobach na budowanie relacji małżeńskiej. O to, jak o nią dbać i jak wychodzić obronną ręką z kryzysów. Nie zabraknie również informacji o rozpoczynającym się niedługo tygodniu małżeństwa. Moimi i Państwa gośćmi będą dziś Katarzyna i Maciel Michałowscy, współorganizatorzy tego wydarzenia, pomagający małżeństwom dbać o relacje. Zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny. Dzisiaj opowiadamy o tym, jak dbać o relację małżeńską, jak radzić sobie z mniejszymi i większymi kryzysami. Moimi gośćmi w studiu są Katarzyna i Maciej Michałowscy. Powiedzcie, jak dbać o małżeństwo?
No, małżeństwo to jest tak jak z ogrodem. Trzeba trochę się przyłożyć, trzeba trochę popracować, popodlewać, pochodzić. No bo czasami się może tak wydawać komuś, że ktoś wchodzi w związek małżeński, to jakoś to będzie. No niestety, to tak samo jak z ogrodem, jakoś to nie będzie. Będą chwasty.
To jak dbać? Jak szukać tych małych gestów, tych chwil, żeby to cały czas pielęgnować?
No myślę, że przede wszystkim trzeba się komunikować. I trzeba odkryć, nauczyć się tego języka komunikacji współmałżonka i żeby w tym języku się porozumiewać.
Często tak jest, że wydaje mi się, że po prostu rozmowy gdzieś tam nam ulatują. Rozmawiamy na poziomie faktów, na poziomie tego, co trzeba zrobić, co trzeba, jakie trzeba zakupy zrobić. Już na poziomie emocji jest trudno, bo tutaj na poziomie emocji zaczyna się tak, że ktoś może wykrzyczeć swoje emocje, albo bo jest zabiegany. Może się podzielić jakąś opinią, poziom opinii też jest taki, ale w każdym razie nie jest łatwo powiedzieć coś od serca. Nie jest łatwo powiedzieć coś, co dotyka naszej duszy i dlatego, że po prostu można być zranionym. I wydaje mi się, że dlatego ludzie się okopują w takiej komunikacji, że nie chcą mówić tak naprawdę, o co chodzi.
W komunikacji też chodzi o to, żeby były te dwie strony. Nie tylko mówienie, ale też słuchanie, więc ta umiejętność słuchania, takiego aktywnego słuchania jest bardzo ważna, żeby się skomunikować, żeby zrozumieć, co współmałżonek chce nam przekazać.
Dopytywać, słuchać.
Jesteście małżeństwem z dużym stażem i całkiem nieźle sobie radzicie, że tak można powiedzieć.
Czasami się komunikujemy. Tak.
Co byście dali młodym ludziom za wskazówki? Jak powinni dbać o tą relację, o tą komunikację?
Ważne jest to, żeby pokochać różnice, bo często jest tak, że różnice mogą nam sprawiać jakieś trudności z tym, żeby zrozumieć współmałżonka i wydaje nam się, że my chyba przez te lata naszego małżeństwa to te duże różnice, które pociągnęły nas na początku, które później, kiedy weszliśmy w związek małżeński, stały się problematyczne, to musieliśmy je pokochać po prostu. Musieliśmy je też zaakceptować, uznać, że jesteśmy różni, inni, że mamy inne temperamenty, że mamy inne sposoby wyrażania, komunikowania nawet, czy nawet okazywania miłości sobie nawzajem.
Jak patrzycie na młode małżeństwa i generalnie, jak się mówi teraz o małżeństwach, małżeństwo przechodzi kryzys. Czy macie jakieś swoje spostrzeżenia, co by mogło pomóc tym małżeństwom, żeby ten kryzys przejść, ale suchą stopą, że tak powiem, żeby było później dobrze?
Myślimy, że jedną z rzeczy, do których zachęcamy też małżonków od czasów narzeczeństwa, to jest, żeby spędzali z sobą czas, żeby mieli randki. I to chyba jest takie kluczowe, żeby mieć randki.
Tak, żeby mieć po ślubie też randki, żeby nauczyć się randkować. My zachęcamy do tego, żeby raz w tygodniu gdzieś po prostu wyjść albo intencjonalnie spędzić czas z sobą nawzajem. Coś, co było naturalne w momencie, kiedy są narzeczonymi, czy chodzą z sobą, później po ślubie nagle w magiczny sposób znika najczęściej. Że ludzie myślą, że jak już są po ślubie, to już nie muszą chodzić na randki.
Właśnie, a ta randka to nie zawsze musi być super wyjście do opery, teatru czy kina, ale taką randkę możemy zrobić nawet w domu.
Dokładnie tak.
Tak, można nawet zrobić w domu i nawet zachęcamy do tego, żeby spędzić taki czas, to też co Maciej powiedziałeś o tym słuchaniu, żeby po prostu zadawać sobie pytania i słuchać się wzajemnie. Co u ciebie? Jak się czujesz? Jak mogę ci pomóc? Mężczyźni często mają może, nie wiem, tak mi się wydaje, może nie chcę ogólniać, ale często właśnie lubią doradzać i rozwiązywać problemy. Kobiety lubią się wygadać. Więc tutaj też są te dwie potrzeby, które trzeba zaopiekować.
Tak, nam łatwo przychodzi dawać radę.
Tak.
Dlaczego postanowiliście pomagać młodym małżeństwom albo dawać wskazówki małżeństwo młodym duchowo, ale nie tylko wiekowo albo stażowo. I w ten sposób się zaangażować, żeby pomagać innym w relacjach.
No jest to skomplikowane ze względu na to, że chyba wydaje mi się, że pomoc wynika zazwyczaj z jakiejś blizny. I my też osobiście przeszliśmy jakiś kryzys, który też nas wzmocnił i przeszliśmy przez jakieś doświadczenie, więc na pewno jesteśmy takimi osobami, które mogą powiedzieć, że da się, że my też tak mieliśmy, że rozumiemy, że nie zawsze jest super, że nie zawsze idzie gładko. To na pewno ktoś dostanie od nas takie zrozumienie. To jest jedna z rzeczy, która nas jakoś zmotywowała do tego, żeby też inwestować w małżeństwa i po prostu wspierać w relacjach małżeńskich i narzeczeńskich ludzi.
Jedną też z rzeczy powiedziałbym, że jest to, że no małżeństwo jest czymś takim szczególną relacją. Nie? I dzisiaj jest dezawuowana ta relacja i umniejszana. Natomiast my mamy przekonanie, że to jest bardzo ważna relacja. Też to, jak małżonkowie funkcjonują, jak się komunikują, jak się odnoszą do siebie, ma wpływ bardzo na ich dzieci, które potem najczęściej ten bagaż z sobą wnoszą do swoich relacji małżeńskich. Więc nam zależy na tym, żeby pomagać małżeństwom z małym i dużym stażem poprawiać tę relację.
No zwróćmy uwagę nawet, że, bo to mówisz, Maciej, dzieci. Ogólnie społeczeństwo na tym no, zyskuje. Jeżeli mamy dobre małżeństwa i to są szczęśliwe rodziny, to każdy na tym zyskuje. Zyskuje na tym zadowolony szef, który przychodzi do pracy i jest zadowolonym małżonkiem. Tak samo żona, która jest zadowolona i szczęśliwa i która po prostu jest, no, buduje dzieci, które idą do szkoły i są zadowolone, a nie niszczą innych dzieci. Więc tak naprawdę to jest jakby takie miejsce. Wiem, że nie ma też dużo takich programów, które są skierowane do małżeństw. Są raczej takie programy, które są skierowane do wychowania dzieci albo do jakichś takich rozwojowych elementów. I właśnie my chcieliśmy też tą niszę zaopiekować, żeby też można było powiedzieć, że można pracować w małżeństwie, że to nie jest coś takiego, że to jest domyślne, że to właśnie tak jak powiedziałam na początku, jakoś to będzie, jakoś tam się dogadamy, jakoś przeżyjemy to życie. No nie chcemy. Chcemy, żeby było to życie szczęśliwe, żeby ludzie odkrywali siebie, żeby żyli blisko siebie, bo to będzie miało na każdego z nas. No, kto nie chce spędzać czasu z jakąś fajną parą? Każdy chce, prawda?
A jak przychodzą do was małżonkowie, to z jakimi problemami się najczęściej borykają? I co im później najlepiej pomaga? Dajecie takie praktyczne wskazówki?
Wydaje mi się, że trudno generalizować. Co para, to historia. Pewne rzeczy mogą się powtarzać, ale no, my staramy się skupiać na tych podstawach właśnie, w jaki sposób okazywać miłość współmałżonkowi, co jest najważniejsze w tej relacji, jak funkcjonować, żeby właśnie to małżeństwo dobrze funkcjonowało, nie? Jakie praktyki stosować, co w naszym małżeństwie działa, dzielimy się też naszą historią.
Również też to, że małżonek nie jest naszym wrogiem, co tak. Bardzo często ludzie tak się okopują w tych swoich przestrzeniach i na przykład to jest taka myśl, która jest prosta, ale bardzo odkrywcza, że niekoniecznie trzeba tutaj, no my gramy do jednej bramki, ale być może nie umiemy tutaj sobie podawać tej piłki, może nie umiemy tutaj coś zrobić, więc dla nas taka praca z małżeństwem, jeżeli oczywiście małżonkowie no, przyjdą do nas i będą chcieli popracować, to jest taka przerwa w meczu, wiesz, że jest załóżmy pierwsza połowa i tam coś tam może w tym meczu nie za bardzo wiecie, wyjdzie, czy coś takiego, a jest taka, jak się zrobi taką przerwę w meczu i po prostu można no właśnie posłuchać trenera, można się zastanowić, a może zmienić taktykę, a może inaczej porozmawiać i nagle się okazuje, że można wygrać tą drugą połowę meczu. Więc mi się wydaje, Maciuś, że my trochę wygrywamy tą drugą połowę meczu z powodu tego, że mieliśmy dobrą przerwę.
Mówiliście o tym, że ta relacja na przestrzeni lat się zmienia. Jak to wygląda na początku? Jak to jest później? Te problemy pewnie są też inne. Ta komunikacja pewnie już inaczej przebiega, jak to małżeństwo ma 10 czy 15 lat stażu.
No na początku zawsze jest zauroczenie. Jak spotykamy młode pary, to często siedzą, trzymają się za ręce, patrzą sobie w oczy. Z czasem to zauroczenie najczęściej mija. Rzadko kiedy ono się utrzymuje w bardzo długiej perspektywie czasu. Potem przechodzi do takiej fazy bardziej realnej relacji. I naszym zdaniem miłość to jest pewna decyzja. To nie są motyle w brzuchu. One też się pojawiają na różnych etapach, najczęściej właśnie na początku, czasami w trakcie. Ale to jest świadoma, realna decyzja, którą się podejmuje, że chce dobra drugiej osoby i tej konkretnej osoby. Wybieram ją, że to jest ta właśnie osoba. Ja uważam, że to jest taka wtedy dojrzała miłość, czy dojrzała relacja, kiedy z tego zauroczenia przechodzimy do takiej świadomego, codziennego podejmowania decyzji, że chcę dzisiaj znowu dobra mojej żony, mojego męża.
Mhm. Ale żeby odkryć to dobro, to jednak trzeba zapytać, prawda?
Trzeba znać tą osobę.
Trzeba ją znać, więc trzeba też poświęcić czas na to, nie tylko na pracę, na zajętość, na zakupy, na to, żeby gromadzić, ale na to, żeby nie stracić czegoś najcenniejszego, tego najlepszego przyjaciela obok nas, bo zazwyczaj, jeżeli weszliśmy w związek małżeński, to prawdopodobnie była to osoba, która była mega ważna dla nas. To był przyjaciel, to był jakiś powiernik naszych tajemnic, czy ktoś bliski, czy może to było jakieś takie seksualne zauroczenie, ale to też jest dobre. Z tego można, na czymś można budować. Mm-hmm. I wydaje mi się, że właśnie to jest ważne, żeby iść dalej w tym kierunku. Dopytywać, słuchać i później po prostu iść w tym kierunku, być wyczulonym na te potrzeby drugiej osoby.
A co jeśli przeżywamy taki głęboki kryzys? Łapać kogoś z zewnątrz za rękę, prosić o pomoc, czy samemu próbować?
Nie jest to łatwe, żeby się otwierać, to jest jedna rzecz, bo boimy się mówić w rodzinach, boimy się szukać pomocy, ale wydaje mi się, że teraz naprawdę jest dużo możliwości. Kiedyś, jakby to powiedzieć, za dawnych czasów nie było tak dużo możliwości, też tak społecznie to nie było, to było takie oceniane negatywnie, idziemy do terapeuty, pracujemy, naprawdę mamy dużo bardzo dobrych specjalistów, nawet jeżeli chodzi o Pomorskie w Gdańsku, osób, które pomagają, żeby pracować nad bliskością, pracować nad relacją. W takim głębokim kryzysie na pewno to jest, wyciągnięcie ręki o pomoc warto. Warto, żeby to zrobić.
Często sprawy już tak daleko poszły, że małżonkom trudno samemu sobie z tym poradzić i potrzebują pomocy z zewnątrz. My natomiast nie jesteśmy terapeutami, więc my małżeństwom w głębokim kryzysie prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie tak profesjonalnie pomóc.
Ale pewnie dajecie drogowskazy, gdzie się udać.
Tak, tak. I my bardziej zachęcamy do pielęgnowania tej relacji, żeby do takiej kryzysowej, trudnej sytuacji nie doszło. Nie? Mhm.
No czasami były takie sytuacje, że ktoś był w jakiejś takiej trudnej sytuacji i czasami taka pomoc w dziedzinie wykształtowania dobrych nawyków i wprowadzenia ich w życie pomogła. Że było to pomocne i już widać było, że to było już takie odchwaszczanie tego ogrodu, że nagle ktoś się zajął tą ziemią, zaczął pracować, ale czasami ludzie są w różnych miejscach swego życia, czasami też są takie losowe wypadki, że na przykład jest choroba współmałżonka, albo już nie mówiąc o tym, że choroby dzieci przytłaczające, czy jakieś kłopoty wychowawcze z dziećmi, to wszystko zabiera tą radość z tej relacji. I właściwie też tak wchodzi, wydaje mi się, takie kłamstwo, że ten współmałżonek nie wspiera nas w tym kłopocie. I tutaj wydaje mi się, że to też jest taka zachęta na to, tak jak powiedziałam wcześniej o tym, że małżonek nie jest naszym wrogiem, żebyśmy tutaj weszli w tą współpracę, zdecydowali się, żeby współpracować razem, żeby jakoś odkryć siebie, to może bardzo dużo zmienić. Ale wiadomo, że kiedy to już są takie głębokie kryzysy i to też trwa długo, więc też taki alert i rada, żeby nie czekać. To tak samo jak z, nie wiem, załóżmy, jeżeli mamy jakiś uraz kręgosłupa, prawda? No to im szybciej do rehabilitanta, tym lepiej. Więc tak samo, jeżeli chodzi o to, że coś się tam źle zadziewa w małżeństwie czy w relacjach, to lepiej po prostu, no właśnie, coś spróbować, coś zrobić, coś inaczej spróbować zrobić. Pogadać z nami, pogadać z kimś innym, ze znajomymi, z dobrymi małżeństwami. Jak wy sobie radzicie? Jak to u was idzie? To jest fajne, żeby właśnie się otworzyć.
Przed nami tydzień małżeństwa, o którym już za chwilę porozmawiamy, a teraz krótka przerwa. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj przypomnę, moimi gośćmi w studiu są Katarzyna i Maciej Michałowscy. W pierwszej części rozmowy rozmawialiśmy o tym, jak dbać o relację małżeńską i wspomnieliśmy już o rozpoczynającym się niedługo tygodniu małżeństwa. Powiedzcie, co to jest za inicjatywa?
To jest taka społeczna inicjatywa, która ma dokładnie tyle stażu, co nasze małżeństwo. Zaczęła się w 1997 roku, kiedy to pewien Brytyjczyk Richard Kane zapoczątkował taki specjalny tydzień w okolicach właśnie walentynek, między 7 a 14 lutego, rok rocznie od 97 roku poprzedniego wieku odbywa się cykl, zestaw inicjatyw, które mają celebrować właśnie tę szczególną relację, którą jest relacja małżeńska.
To jest właśnie ciekawe, że to jest tak jak walentynki, tak można powiedzieć, czyli po prostu...
No, przedłużone.
Tak, przedłużone walentynki, więc Richard miał taki pomysł, żeby to było taka celebracja, taka też zwrócenie uwagi na tą dziedzinę małżeństwa, żeby po prostu małżonkowie nie zapomnieli o tym, żeby o sobie wzajemnie, prawda? No wiadomo, że walentynki to też są taką okazją, ale tutaj był taki przedłużony tydzień, gdzie każdy może się włączyć w taką akcję, że po prostu można coś zrobić z okazji tygodnia małżeństwa, można zrobić pączki z okazji dnia małżeństwa, można, nie wiem, zaprosić kogoś do sauny, można w siłowni nawet zrobić jakieś karnety specjalne na tydzień małżeństwa. To jest po prostu tylko kontekst, tylko taka zachęta społeczna, żeby po prostu wokół tego się zgromadzić przez ten tydzień.
Dużo się też dzieje u nas na Pomorzu.
Oj tak, właśnie dużo się dzieje. W Jastarni na przykład bardzo dużo się dzieje tam zazwyczaj właśnie ze względu na to, że to jest też takie małe miasteczko, to tam bardzo dużo jest wydarzeń. Wokół tego zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę Tydzień Małżeństwa i kliknąć w różne miasta, bo właściwie w Polsce no jakoś ta idea się rozwinęła. 40 miast.
Tak. Bardzo dużo 40 miast.
40 miast w Polsce podjęło to wyzwanie.
Od 2015 roku jest ta inicjatywa. Zaczęło się w Gdańsku, jak wiele rzeczy. I jest w ostatnich latach 40 chyba miejscowości różnych, różne inicjatywy w ramach Tygodnia Małżeństwa podjęło.
Dokładnie, bo tak, no pomyśl, na przykład jeżeli, załóżmy, ktoś by był z Wejherowa i by pomyślał sobie, ojej, a Tydzień Małżeństwa jest taki, a no to może zrobię, no nie wiem, umiem w ceramikę i na przykład zrobię specjalne warsztaty ceramiczne dla małżeństw i można to zrobić, no można tak. Po prostu zaprosić innych i to jest właśnie taka inicjatywa, my właśnie się w to włączyliśmy w takim, z takim myśleniem, że chcemy wykorzystać ten tydzień ze względu na to, że no, jakoś leży nam na sercu dziedzina relacji małżeńskich i myślimy, ojej, można coś zrobić w tym czasie. I po prostu wymyślamy sobie różne rzeczy, które możemy jakoś dołożyć do tego tygodnia, żeby w Gdańsku coś się działo wokół tego.
To co takiego w tym roku wymyśliliście? Do czego zapraszacie?
Jest kilka inicjatyw. Między innymi już kilka lat temu z Maciejem zrobiliśmy taki spacer, który nagraliśmy na taką aplikację Guide You. I właśnie już w tym roku trzeci raz będą takie darmowe, udostępnione przez tego właściciela aplikacji, takie kody. I można po prostu sobie pobrać taki kod i zrobić sobie taki romantyczny spacer po Gdańsku. I tutaj właściwie nawet nikogo nie potrzeba. Ktoś może na przykład sobie kupić jakąś kawkę, pójść z żoną za rękę, wysłuchać naszych opowieści. I tam są różne pytania, które mogą sobie ludzie odpowiadać na te pytania. Mogą porozmawiać, zachęcić się wzajemnie, posłuchać o różnych historiach miłosnych w Gdańsku i to ich ma jakoś nastroić. I widzisz, no taka prosta rzecz, prawda? Jedna z...
Tak. Inną rzeczą jest konferencja, którą organizujemy 8 lutego w sobotę o godzinie 17 w chrześcijańskiej szkole Montessori na Przymorzu w Gdańsku. I temat konferencji to sekrety budowania intymności seksualnej w małżeństwie. Zaprosiliśmy mówców, którzy specjalizują się w tym temacie i zapraszamy serdecznie.
Dokładnie, ważna rzecz, gdzie właśnie też takie łamanie tego tabu, bo bardzo często, jeżeli chodzi o relację seksualną czy intymną w małżeństwie, to bardzo często jest taki ogólny stereotyp, że ona jest nudna, że nic tam się nie dzieje, a tutaj właśnie jest fajne, żeby no, też jakby ten temat tabu przełamywać i być otwartym, też słuchać, uczyć się, posłuchać jakichś wykładów na ten temat, więc tutaj profesjonaliści przyjadą do nas z Bydgoszczy i co właśnie podzielą się różnymi informacjami.
Trzeba się zapisywać?
Tak, jest ograniczona liczba miejsc, więc trzeba się zapisywać. Zachęcamy do wejścia na stronę tydzieńmałżeństwa.pl i w zakładkę Gdańsk i tam jest nasz banerek z linkiem do serwisu Evenea, gdzie można się zapisać.
Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że też zdecydowałam na to, że jestem przewodnikiem po muralach na Zaspie i wybrałam murale, które są o miłości, więc będzie muralowe. Muralowe, czyli obejście Zaspy w takich miejscach, gdzie są takie murale, które nawiązują jakoś do relacji, intymności, do bliskości, do wychowania dzieci, do rodziny. I tutaj będziemy się przyglądać różnym muralom i chodzić wokół To będzie 15 lutego w sobotę, czyli mamy przedłużone walentynki. O godzinie 12 startujemy spod klubu Plama na pilotów i tam właśnie będzie można wspólnie pomaszerować. Kto zakochany, kto w parze, a nawet czasami przychodzą same osoby, żeby się zainspirować. Może chcą znaleźć jakąś miłość, ale bardzo często dużo małżeństw z rodzinami, z dziećmi właśnie maszerują z nami po muralowych, żeby podziwiać muralowe bogactwo Zaspy.
Tu też zapytam, czy trzeba się zapisać?
Tak, tu też obowiązują zapisy i w tym samym miejscu można znaleźć link do zapisów.
Dlaczego warto znaleźć czas i wybrać sobie jakąś inicjatywę w ciągu tego tygodnia małżeństwa i się na nią wybrać?
To jest fajny czas. Lubimy ten czas. Wydaje mi się, że to może być też taki trochę taki mrugnięcie okiem do osób, które na przykład są bardzo zabiegane, nie planują tego. A tutaj jest taka okazja, żeby to zaplanować. Więc my dajemy taką szansę dziewczynom, chłopakom, żeby po prostu zrobili to wcześniej, zaplanowali. No jak się już zapiszesz, no to pójdziesz z tą żoną. Mm-hmm. I to jest właśnie taka okazja. Mi się wydaje, że to jest takie pomachanie. Hello, no spróbujcie, zrobiliśmy coś dla was. Coś w takim stylu.
Tak, no wszystkie te imprezy, czy te inicjatywy, wstęp jest wolny, więc dodatkowy bonus.
Nie trzeba płacić. A później można zabrać żonę za to, że zaoszczędzone.
Na kawkę,
dokładnie.
No właśnie, do restauracji można by było pójść, nie? Zawsze zaoszczędzone finanse.
To na koniec jeszcze zapytam, jakbyśmy podali jeszcze raz adres strony internetowej, gdzie, jak mówiliście, są wszystkie miasta i wszystkie wydarzenia.
Tak, www.tydzieńmałżeństwa.pl. I tam w zakładce Gdańsk jest po prostu taka podstrona miasta. Wystarczy kliknąć w ikonkę Gdańsk i tam się wyświetlą inicjatywy, które się w Gdańsku odbywają, między innymi te trzy, o których my mówiliśmy.
To ci, którzy nie byli dawno na randce, to już proszę, zapraszam do klikania i do wyjścia gdzieś razem za rękę, na spacer na przykład.
Zachęcamy.
Zapraszamy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję za wspólne spędzenie czasu. Życzę dobrej, radosnej i rodzinnej niedzieli. A już za chwilę słuchowisko w życiu. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.